Wykłady Pisma Świętego. Wykład piąty. Tajemnica zakryta od wieków i od pokoleń, a teraz objawiona świętym Jego, Kolosenów rozdział pierwszy werset 26, nowy przekład. Niewyraźne światło pierwszej obietnicy, obietnica dana Abrahamowi, odkładana nadzieja, tajemnica zaczyna się wyjaśniać od dnia pięćdziesiątnicy, co jest ową tajemnicą, dlaczego tak długo nią pozostawało, dotąd stanowi tajemnicę dla świata, we właściwym czasie zostanie ujawniona wszystkim, kiedy tajemnica się skończy? W czasie, gdy ludzkość była ćwiczona przez zło, nie potrafiąc zrozumieć jego konieczności, Bóg wielokrotnie wyrażał zamiar przywrócenia jej do pierwotnego stanu i błogosławienia przez przyszłego wyzwoliciela. Kto miał być owym wyzwolicielem, było tajemnicą przez 4000 lat, a zaczęło być wyraźnie objawiane dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa, na początku ery chrześcijańskiej, czyli wieku Ewangelii. Wracając myślą do czasu, gdy nasi pierwsi rodzice utracili życie i szczęście w Edenie, widzimy ich pogrążonych w smutku pod sprawiedliwą karą za grzech, bez promyka nadziei, z wyjątkiem tej, której domyślali się z niejasnego oświadczenia, iż nasienie niewiasty zdepcze głowę węża. Aczkolwiek w świetle późniejszego rozwoju wydarzeń obietnica ta nabrała dla nas pełnego znaczenia, dla nich była słabym, migoczącym światłem. Prawie 2000 lat minęło bez jakichkolwiek oznak spełniania się obietnicy. W około 2000 lat później Bóg wezwał Abrahama i obiecał mu, że nasienie jego będzie błogosławić wszystkie narody ziemi. Wyglądało na to, iż Bóg podtrzymywał ciągle swój pierwotnie wyrażony zamysł i miał go właśnie wtedy spełnić. Czas mijał. Obiecana ziemia chananejska nie znajdowała się jeszcze w posiadaniu Abrahama. Abraham i Sara postarzyli się, a nie mieli do tego czasu potomstwa. Abraham doszedł do wniosku, że musi Bogu pomóc w wypełnieniu jego obietnicy i tak urodził się Ismael. Pomoc Abrahama nie była potrzebna, ponieważ we właściwym czasie urodził się Izaak, dziecię nadziei i obietnicy. Wydawało się wówczas, iż przyszedł w obiecany władca i pocieszyciel narodów. Ale nie. Mijały lata i zdawało się, że boska obietnica zawiodła. Umarł bowiem Izaak i jego dziedzic, Jakub. Jednak wiara nielicznych osób ciągle mocno trzymała się tej obietnicy i była posilana przez Boga, gdyż przymierze, które zawarł z Abrahamem, było potwierdzone przez Boga przysięgą, daną Izaakowi, którą ustanowił dla Jakuba, a dla Izraela przymierzem wieczystym. Pierwsza Kronik rozdział 16 wersety 16 i 17, nowy przekład. W momencie śmierci Jakuba jego potomkowie zostali po raz pierwszy nazwani 12 pokoleniami Izraela i uznani przez Boga za naród wybrany. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 49 werset 28, piąta Mojżeszowa rozdział 26 werset 5. Oczekiwania, iż naród ten jako całość, jako obiecane nasienie Abrahama, posiądzie Chanaan i będzie panował oraz błogosławił świat, zdawały się być w przededniu spełnienia. Bowiem Izrael już wtedy, gdy przebywał w Egipcie, ciesząc się jego względami, stał się potężnym narodem. Ale nadzieja została prawie zupełnie zniweczona, a obietnica zapomniana, gdy Egipcjanie zdobyli władzę nad Izraelitami i traktowali ich długo jako niewolników. Rzeczywiście, boskie obietnice były okryte tajemnicą, a jego drogi za trudne do zrozumienia. A jednak we właściwym czasie przyszedł Mojżesz, wielki wyzwoliciel, przez którego Bóg wyprowadził naród żydowski z niewoli, czyniąc dla nich wiele cudów. Przed wejściem do Chanaanu ten wielki wyzwoliciel umarł, lecz przedtem, jako rzecznik Pana, oznajmił, proroka, takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. 5 Mojżeszowa rozdział 18 werset 15, NB, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 22. Pozwoliło to głębiej wglądnąć w boski plan, pokazując, iż nie tylko naród ten w całości ma mieć związek z przyszłym dziełem panowania i błogosławienia, lecz też, że ktoś, kto miał być wybrany spośród niego, doprowadzi do zwycięstwa oraz do spełnienia się obietnicy. I wtedy Jozue, którego imię znaczy wyzwoliciel lub zbawiciel, stał się ich wodzem. Pod jego kierunkiem odnosili wielkie zwycięstwa i rzeczywiście weszli do ziemi obiecanej w przymierzu. Z pewnością zdawało się wówczas, iż ów prawdziwy wódz przyszedł i że obietnica wkrótce się całkowicie spełni. Lecz Jozue umarł, a oni jako naród nie uczynili żadnego postępu, dopóki nie otrzymali królów, Dawida i Salomona. Wówczas osiągnęli szczyt sławy, lecz zamiast ujrzeć wypełnienie się obietnicy, zostali wkrótce pozbawieni władzy. Stali się lennikami innych narodów. Niektórzy jednak mocno wierzyli w boską obietnicę i w dalszym ciągu oczekiwali wielkiego wyzwoliciela, którego Mojżesz, Jozue, Dawid i Salomon jedynie obrazowali. Mniej więcej w tym czasie, kiedy narodził się Jezus, wszyscy ludzie spodziewali się Mesjasza, przyszłego króla Izraela, a przez Izrael, króla całego świata. Choć żywiona powszechnie nadzieja chwały i czci przyszłego króla była zainspirowana przez figury i proroctwa mówiące o jego wielkości i mocy, to stała się powodem przeoczenia innego zbioru figur i proroctw. Zwracały one uwagę na dzieło związane z cierpieniem i śmiercią jako okupem za grzeszników. Dzieło to musiało być spełnione, zanim mogły nastąpić błogosławieństwa. Ta konieczność była przedstawiona w wydarzeniach Wielkanocy, tuż przed wyzwoleniem całego narodu z Egiptu, w zabiciu zwierząt, jak też przy daniu przymierza zakonu, Żydów rozdział 9 wersety od 11 do 20, rozdział 10 wersety od 8 do 18. Oraz w ofiarach pojednania składanych ustawicznie każdego roku przez kapłaństwo. Izrael przeoczył również to, co mówiły świadectwa proroków, dotyczące cierpień mających przyjść na Chrystusa, ale też mającego potem nastać uwielbienia. 1 Piotra rozdział 1 werset 11, nowy przekład. Kiedy przyszedł Jezus, jako ofiara, nie rozpoznali Go, nie poznali czasu swego nawiedzenia, Ewangelia Łukasza rozdział 19 werset 44. Nawet Jego najbliżsi naśladowcy byli srodze zakłopotani, gdy Jezus umarł. Ze smutkiem rzekli, a myśmy się spodziewali, że On miał odkupić Izraela. Ewangelia Łukasza rozdział 14 werset 21, nowy przekład. Najwyraźniej zaufanie, jakie w nim pokładali, skupiało się wokół niewłaściwych nadziei. Nie zrozumieli, że śmierć ich przywódcy była częściowym spełnieniem obiecanego przymierza, gwarancją nastania nowego przymierza, niosącego z sobą błogosławieństwa. Kiedy jednak dowiedzieli się, iż powstał z grobu, ich zwiędłe nadzieje znowu ożyły. 1 Piotra rozdział 1 werset 3, a gdy miał ich opuścić, zadali mu pytanie związane z tą długo żywioną i często odraczaną nadzieją, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Zasadniczo ich nadzieje były słuszne, lecz nie znali czasu ich spełnienia. Wynika to z odpowiedzi Pana. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Dzieje apostolskie, rozdział 1, wersety 6 i 7. Nowy przekład. Jaki obrót przybierze teraz boski plan? Pytanie to musieli sobie zadawać uczniowie Jezusa po jego wniebowstąpieniu. Pamiętajmy, iż nauki naszego Pana dotyczące Królestwa były przeważnie przedstawiane w przypowieściach i niejasnych wypowiedziach. Jezus powiedział im: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ewangelia Jana, rozdział 16, wersety 12 i 13, rozdział 14, werset 26, nowy przekład. Zatem nie mogli tych spraw zrozumieć przed nastaniem błogosławieństw w Pięćdziesiątnicy. Ale nawet potem upłynął jakiś czas, zanim jasno i w pełni zrozumieli dokonujące się działo oraz jego związek z pierwotnym przymierzem. Dzieje apostolskie, rozdział 11, werset 9, Galatów, rozdział 2, wersety 2, 12 i 14. Jednak i wtedy, gdy jeszcze nie rozumieli wyraźnie wspomnianego dzieła, Bóg zdawał się ich używać jako swych rzeczników. Natchnione słowa, które wypowiadali, prawdopodobnie wyrażały prawdę jaśniej i głębiej, niż oni sami mogli pojąć. Na przykład przeczytajmy przemówienie Jakuba, w którym mówi on: Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud, oblubienicę, dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem, po wybraniu spośród pogan tego ludu, powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, ziemskie panowanie, i odbuduję jego ruiny, i podźwignę go. Dzieje apostolskie, rozdział 15, wersety od 14 do 16. Nowy przekład. Jakub zaczął dostrzegać w boskiej opatrzności, w posłaniu Ewangelii przez Piotra do pierwszego nawróconego poganina, a przez Pawła do wszystkich pogan, że w obecnym wieku wierzący Żydzi i poganie mają być równo obdarzani łaską. Następnie zajrzał do proroctw i stwierdził, że tak właśnie jest napisane. Zrozumiał także na podstawie proroctw, iż po ukończeniu dzieła wieku Ewangelii wypełnią się obietnice związane z Izraelem według ciała. Stopniowo tę wielką tajemnicę, tak długo ukrytą, zaczynali rozumieć święci, szczególni przyjaciele Boga. Paweł oświadcza, Kolosensów, rozdział 1, werset 27, iż ową tajemnicą, która była ukryta od wieków i od pokoleń, obecnie ujawnioną Jego świętym, jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Oto owa wielka tajemnica Boga ukrywana przez wszystkie minione wieki i nadal ukryta przed wszystkimi z wyjątkiem szczególnej klasy, świętych, czyli poświęconych wierzących. Co jednak kryje się w wyrażeniu Chrystus w was? Dowiedzieliśmy się, że Jezus był pomazany Duchem Świętym, Dzieje apostolskie, rozdział 10, werset 38. Przez co rozumiemy, iż jest Chrystusem, pomazanicem, gdyż słowo Chrystus znaczy pomazaniec. Apostoł Jan mówi, że to pomazanie, które my, poświęceni wierzący, otrzymaliśmy, pozostaje w nas. 1 Jana, rozdział 2, werset 27. A zatem święci tego wieku Ewangelii są gronem pomazanców, pomazanymi na królów i kapłanów Bogu. 2 Koryntów, rozdział 1, werset 21, 1 Piotra, rozdział 2, werset 9, i wspólnie z Jezusem, ich wodzem oraz Panem, stanowią pomazańca Jahwe, Chrystusa. Pozostając w harmonii z tą nauką Jana, że my też jesteśmy pomazańcami, Paweł zapewnia, iż ową tajemnicą, która w minionych wiekach była trzymana w sekrecie, a teraz jest oznajmiona świętym, jest to, że Chrystus, pomazaniec, nie jest jednym członkiem, ale wieloma, tak jak ciało ludzkie jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, podobnie jest z pomazanicem, Chrystusem. 1 Koryntów rozdział 12 wersety od 12 do 28, nowy przekład. Jezus jest pomazany, aby być głową, czyli Panem Kościoła, który jest Jego ciałem, czyli Jego oblubienicą, jak to pokazuje inny obraz, Efezów rozdział 5 wersety od 25 do 30, i wspólnie stanowią owo obiecane nasienie, wielkiego wyzwoliciela, a jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy, dziedzicami. Galatów rozdział 3 werset 29, BG. Apostoł starannie zabezpiecza Kościół przed nieuzasadnionymi roszczeniami, mówiąc o Jezusie jako o tym, któremu Bóg wszystko poddał pod nogi, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, aby we wszystkim był pierwszy. Efezów rozdział 1 werset 22, Kolosensów rozdział 1 werset 18, nowy przekład. Z drugiej strony w obrazie ciała ludzkiego wspaniale i przekonywająco przedstawia on nasz zażyły związek z Panem. O tej samej jedności nauczał Jezus, mówiąc, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 5, nowy przekład. Nasza jedność z Jezusem, jako członków Chrystusa, grona pomazańców, dobrze jest zilustrowana w figurze piramidy. Kamień szczytowy sam w sobie jest doskonałą piramidą. Inne kamienie mogą być budowane coraz wyżej pod kamieniem szczytowym, a jeśli będą harmonizować ze wszystkimi jego liniami, to skonstruowana całość będzie zupełną piramidą. Jak wspaniale ilustruje to nasze stanowisko jako członków owego nasienia, Chrystusa. Połączeni harmonijnie z naszą głową, jako żywe kamienie, jesteśmy doskonałością, oddzielnie, bez Niego, jesteśmy niczym. Ilustracja w tekście, szkic piramidy z uniesionym nieco kamieniem szczytowym, który sam w sobie jest miniaturą tej piramidy. Doskonały Jezus został wielce wywyższony, a my obecnie oddajemy Mu się, abyśmy, będąc odpowiednio uformowani i ukształtowani według Jego wzoru, mogli budować się ku górze w budynek Boży. W zwyczajnej budowli nie ma głównego kamienia narożnego, ale w naszym budynku jest jeden główny kamień narożny, kamień szczytowy, jak jest napisane. Oto kładę na Syjonie kamień narożny węgielny, wybrany, kosztowny, do którego przystępując, do kamienia żywego. Wy jako żywe kamienie budujcie się, ku górze, według tekstu greckiego i przekładu KJ, w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, a manuskrypt synaicki opuszcza słowo duchowych przed słowem ofiar. Przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 Piotra rozdział 2 wersety od 4 do 6. BG. Ufamy, iż wkrótce jedność między Jezusem, głową, i Kościołem, który jest ciałem Jego, będzie zupełna. Drogo umiłowani, musimy jeszcze znieść wiele ciosów i liczne polerujące nas doświadczenia. Musimy poddać się przekształceniom oraz różnego rodzaju doświadczeniom upodabniającym nas do wzoru Jezusa pod kierunkiem wielkiego mistrza budowniczego. A w celu pozyskania i ukazania zdolności i ideałów budowniczego, będziemy musieli się starać, aby nie było w nas upartej woli, naszej własnej, sprzeciwiającej się lub udaremniającej doskonalenie Jego woli w nas. Musimy być jak dzieci, pokorni, pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżajmy się zatem pod mocną ręką Bożą, aby nas wywyższył czasu swego. 1 Piotra rozdział 5 wersety 5 i 6 BG. Tak jak wywyższył naszą głowę i prekursora. Filipensów rozdział 2 wersety 8 i 9. Jest to naprawdę wspaniałe poselstwo. Udawszy się do Słowa Bożego z zapytaniem dotyczącym naszego wysokiego powołania, zauważymy, iż wszyscy prorocy wymownie obwieszczali tę łaskę, błogosławieństwo, która spłynęła na nas. 1 Piotra rozdział 1 werset 10, gdy tymczasem figury, przypowieści i niejasne wcześniej wyrażenia dopiero dziś stają się zrozumiałe, rzucając światło na wąską ścieżkę, po której grono pomazanych, Chrystus, ma biec po oferowaną nagrodę, teraz odkrytą. Jest to istotnie tajemnica, o której nigdy wcześniej nie pomyślano, iż Bóg zamierza wzbudzić nie tylko jakiegoś wyzwoliciela, lecz wyzwoliciela składającego się z wielu członków. To jest owo wysokie powołanie, które mają przywilej osiągnąć poświęceni wierzący wieku Ewangelii. Jezus nie usiłował wyjaśnić tego uczniom, gdy byli jeszcze zwykłymi ludźmi, lecz czekał aż do dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy to zostali pomazani, spłodzeni do nowej natury. Z wyjaśnień Pawła wiemy, że nikt prócz nowych stworzeń nie może teraz ocenić lub zrozumieć tego wysokiego powołania. Mówi on, ale my głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, plan, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców, głównych wodzów, tego świata nie poznał, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. 1 Koryntów rozdział 2 wersety od 6 do 14. Nowy przekład. W liście do Galacjan Paweł wyjaśnia całą tajemnicę i pokazuje, jak ma się wypełnić przymierze abrahamowe. Dowodzi on, iż zakon dany Izraelowi nie kolidował z pierwotnym przymierzem. Galatów rozdział 3 wersety od 15 do 18. I że nasieniem abrahamowym, które ma błogosławić wszystkie narody jest Chrystus. Werset 16. Następnie, przedstawiając dalej wspomnianą myśl, iż Chrystus składa się z wszystkich pomazanych duchem, mówi on, bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli, a jeśliście wy Chrystusowi, tedyście, razem z Jezusem, nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy, danej Abrahamowi, dziedzicami. Wersety 27 i 29. Rozwijając tę samą myśl, pokazuje on, w 4 rozdziale Galatów, że Abraham przedstawiał Jahwe, Sara, przymierze, czyli obietnicę, a Izaak, Chrystusa, głowę i ciało. I w końcu dodaje, my tedy, bracia, tak jako Izaak, jesteśmy dziadkami obietnicy, werset 28, BG. Tak więc boski plan został ukryty w obrazach, aż do początku wieku Ewangelii, kiedy to Chrystus zaczął się rozwijać. Istniała jakaś potrzeba zachowania tej obietnicy w ukryciu, w przeciwnym razie nie zostałaby ukryta. Było to potrzebne, gdyż pełne objawienie światłowego planu znaczyłoby jego udaremnienie. Gdyby ludzie znali ten plan, nie ukrzyżowaliby ani Pana chwały, ani Kościoła, który jest jego ciałem. 1 Koryntów rozdział 2 werset 8. Śmierć Chrystusa, jako cena odkupienia człowieka, byłaby utrudniona, gdyby plan nie pozostał tajemnicą dla świata. Oprócz tego, próba wiary członków Kościoła, jako współuczestników cierpień Chrystusa, również byłaby uniemożliwiona, gdyż dlatego świat nas nie zna, jako jego współdziedziców, z tego samego powodu, że jego nie poznał. 1 Jana rozdział 3 werset 1, nowy przekład. Nie tylko plan Boży i Chrystus, który jest ucieleśnieniem tego planu, są tajemnicą dla świata, ale też i osobliwy sposób postępowania członków maluczkiego statka wyróżnia ich jako lud osobliwy. Dla świata było tajemnicą, dlaczego taki wybitny człowiek jak Jezus z Nazaretu spędził swoje życie i wykorzystał swe uzdolnienia tak, a nie inaczej. Gdyby zwrócił uwagę na politykę, prawo, handel lub popularną religię, mógłby stać się wielkim i szanowanym człowiekiem. Według opinii ludzkiej, nierozsądnie zmarnował on swoje życie. Mówiono o nim, demona ma i szaleje. Jego życie i nauki były dla ludzi tajemnicą. Nie mogli go zrozumieć. Apostołowie i ich towarzysze stanowili też dla świata tajemnicę. Porzucili perspektywy bogacenia się i tym podobne, by móc ogłaszać przebaczenie grzechów przez śmierć wzgardzonego i ukrzyżowanego Jezusa. Paweł porzucił wysokie stanowisko i wpływy społeczne, by pracować własnymi rękoma i głosić wieść o Chrystusie oraz o niewidzialnej koronie dla wszystkich wierzących, którzy udadzą się śladami Jezusa. Było to tak tajemnicze, że ktoś powiedział: szalejesz, Pawle. Wielka nauka przywodzi cię do szaleństwa. Wszyscy ci, co w ten sposób chodzą śladami mistrza, są jak Paweł, uważani za głupców ze względu na Chrystusa. Ale boski plan nie będzie na zawsze okryty tajemnicą. Brzask tysiącletniego dnia przynosi pełniejsze światło Boże człowiekowi, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską. Słońcem sprawiedliwości, które wschodząc, przyniesie na swych skrzydłach zdrowie i rozproszy ciemność niewiedzy, jest Chrystus w chwale tysiąclecia, nie sama głowa, lecz także członkowie jego ciała. Jest bowiem napisane, że jeśli z nim cierpimy, z nim też będziemy uwielbieni. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego, Rzymian rozdział 8 werset 17, 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety 11 i 12, Kolosensów rozdział 3 werset 4, nowy przekład i Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 43, nowy przekład. W wieku obecnym wszyscy z wyjątkiem tych, którzy przez spłodzenie otrzymali nowy umysł, zmysł Chrystusowy, uważają obietnice, w które wierzymy i nadzieje, które żywimy, za nierealne i zbyt nieprawdopodobne, by je przyjąć i dla nich zmienić swe życie. W przyszłym wieku, kiedy Bóg wyleje Ducha swego na wszelkie ciało, jak w tym wieku wylewa go na swe sługi i służebnice, wszyscy zrozumieją i ocenią obietnice pojmowane obecnie przez maluczkie statko. Wszyscy będą się wówczas cieszyć z posłuszeństwa i wywyższenia Kościoła, mówiąc: weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica jego przygotowała się. Objawienie rozdział 19 werset 7, nowy przekład. Będą się cieszyć z uwielbienia Kościoła, przez który spłyną na nich błogosławieństwa. Gdy ludzie zdadzą sobie sprawę, że bardzo wielkie i kosztowne obietnice, odziedziczone przez pomazańca, głowę i ciało, nie są dla nich przeznaczone, ale wypełniły się w nas, otrzymają błogosławieństwo z lekcji ukazanych w Kościele. I tak, ubiegając się o błogosławieństwa, jakie wówczas będą dla nich przeznaczone, skorzystają z przykładu Kościoła i będą zań wielbić Boga. Wiedza ta nie wzbudzi w nich zazdrości, gdyż w nowym porządku rzeczy powołanie do doskonałej ludzkiej natury zadowoli ich, zdając się być rzeczą bardziej upragnioną niż zmiana natury. Wtedy już dłużej nie będzie tajemnicy. Świat zrozumie, że Duch Boży był w Chrystusie, a Duch Chrystusowy w nas, Bóg objawiony w ciele, co było dotychczas źle rozumiane. Wszyscy się wówczas przekonają, że nie byliśmy szaleńcami ani głupcami, lecz że wybraliśmy lepszą część, ubiegając się o bogactwa i zaszczyty oraz koronę dla nich niewidzialne, ale wieczne. Jeżeli chodzi o czas, to tajemnica Boża skończy się w czasie brzmienia siódmej, symbolicznej, trąby, objawienie rozdział 10, werset 7. Odnosi się to do tajemnicy w obu używanych znaczeniach, tajemnicy różnych zarysów boskiego planu, które wówczas staną się znane i zrozumiałe, i tajemnicy Bożej, Kościoła, ucieleśnienia tego planu. Obie będą zrealizowane. Ukrywany w tajemnicy plan wybierze pełną, całkowitą liczbę członków ciała Chrystusowego i tym samym ono, ciało Chrystusowe, będzie zupełne. Plan przestanie być tajemnicą, ponieważ nie będzie już celu jej zachowywania. Wspaniałość tajemnicy tak długo ukrywanej w obietnicach, typach i figurach, oraz cudowna łaska zlewana na tych, którzy są powołani do udziału w tej tajemnicy, Efezów rozdział 3 werset 9, są znakami, iż dzieło, które nastąpi po jej ukończeniu, musi być dziełem olbrzymim, wspaniałym, godnym takich wielkich przygotowań. Z powodu tego dzieła Jahwe przez 6000 lat utrzymywał ludzkość w oczekiwaniu i nadziei. Jakże wspaniałych błogosławieństw dla świata możemy się spodziewać, gdy zasłona tajemnicy zostanie usunięta i gdy zstąpią deszcze błogosławieństw. To właśnie do tej chwili wszelkie stworzenie wzdycha i wespół boleje oczekując zakończenia się tajemnicy, objawienia się synów Bożych, obiecanego nasienia, w którym wszyscy będą błogosławieni. Rzymian rozdział 8 wersety 19, 21 i 22. Niedzielna modlitwa. Tobie ofiaruję. Wszystkie serca uderzenia są Twoje, Twoje ludzkie sprawy moje. Wszelka radość i cierpienia, przejaw woli i myślenia, Boże mój, błogosławiony. Wszelki strach mój i nadzieja, każdy uśmiech i westchnienia. Każdy hymn i pieśni me, laudamus te. Weź je wszystkie, święty Panie. Zwiąż je sznurem tajnym swym, siebie wielbi w moim stanie, o, uwielbiony. Niech Twe słowo je pomnoży, wzmocnij, poświęć, Panie, ożyw, w doskonałej swej miłości, w którejś jest niedościgniony.